Minimalne wynagrodzenie wszystkich interesuje, ale minimalny podatek? Czy to jest temat, którym powinniśmy się wszyscy zainteresować? O tym dzisiaj. Witam Państwa serdecznie, Szymon Glonek, obiektywnie o biznesie, a moim i Państwa gościem dzisiaj jest Tomasz Gałka, partner w Olesińscy i Wspólnicy, a będziemy rozmawiać o podatkach. No, koniec kwietnia to taki, wydaje się, naturalny temat o podatkach, ale może niekoniecznie o tych, które niedługo nam spędzą sen z powiek. Dzień dobry, panie Tomasz.
Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam państwa.
Minimalne wynagrodzenie fajne, nie? Bo to tak myślimy sobie, że będzie tak pięknie, ale ten minimalny podatek, to o co to chodzi? Co to za pomysł?
Minimalny podatek może nie jest to coś, co tak bezpośrednio dotyczy każdego z nas w formie właśnie tego minimalnego wynagrodzenia. Niemniej jednak, patrząc globalnie na gospodarkę, jej konkurencyjność, jest to coś, co rzeczywiście może mieć wpływ tutaj na naszą gospodarkę. Minimalny podatek, mówiąc minimalny podatek globalny, tak, bo to trzeba też dodać, bo mamy swój krajowy, ale dzisiaj będziemy rozmawiać o podatku globalnym. To jest podatek i w ogóle koncepcja, która została wprowadzona, wcześniej dyskutowana przez kraje zrzeszone w OECD, ale została ostatecznie wprowadzona dyrektywą unijną pod hasłem Pilar II, Pilar II. I jest to koncepcja, która ma spowodować zrównanie konkurencyjności podatkowej krajów członkowskich.
Chodzi tylko o to, żeby nie było tych rajów podatkowych.
Tak? Chodzi o to, żeby nie było rajów podatkowych i żeby każdy kraj członkowski oferował podatki na pewnym właśnie minimalnym poziomie, który nie będzie zaburzał konkurencji wśród przedsiębiorców.
Mhm. Wiadomo, to są te główne zadania, tak, filar 2.
To są te główne zadania. Kraje członkowskie już od dłuższego czasu w ogóle rozważały zharmonizowanie podatku dochodowego, bo na przykład tak jak moglibyśmy porozmawiać sobie o VAT-ie, no to podatek VAT jest podatkiem zharmonizowanym. Tam te wszystkie zasady wynikają z dyrektywy unijnej i w zasadzie ten podatek jest bardzo podobny w każdym kraju członkowskim. Jeżeli chodzi o podatki dochodowe, nie udało się uzyskać takiego konsensusu. Każdy kraj członkowski ma swoją własną politykę fiskalną, więc kraje członkowskie de facto na co właśnie udało się umówić, to, że wystąpi pewien minimalny podatek. I chyba ta istotą tej koncepcji chyba jest w zasadzie taka metoda pomiaru tego obciążenia podatkowego. Bo żeby mówić o jakimś minimalnym podatku, to musimy umówić się na pewne zasady mierzenia tego obciążenia podatkowego.
Pomiaru, czyli sprawdzenia, ile firmy są w stanie zapłacić?
Bardziej chodzi o to, że różne kraje członkowskie mają różne rozwiązania legislacyjne. I na przykład podstawa opodatkowania w Polsce to niekoniecznie równa się podstawie opodatkowania w Niemczech, tak? Jest akurat Polska jest przykładem kraju, gdzie jest no, wiele tych takich korekt podstaw opodatkowania. W związku z czym, żeby tak naprawdę porównać podatek polski, podatek niemiecki, podatek, nie wiem, cypryjski, maltański, to wszystko trzeba sprowadzić do jednego mianownika. I tym jednym mianownikiem jest efektywna stawka podatkowa, effective tax rate, która to stawka właśnie służy do tego, żeby zmierzyć, jaki jest poziom obciążeń w poszczególnych krajach członkowskich. Jeżeli ten poziom obciążeń jest poniżej 15%, bo taka jest ta stawka minimalnego globalnego podatku, wówczas pojawi się tak zwany podatek wyrównawczy, czyli taki dorównujący do tego minimalnego poziomu.
Czyli rozumiem, że po tym badaniu, po tym sprawdzaniu wyszło, że te 15% to jest najbardziej optymalne.
To jest jakieś minimum, na które się po prostu kraje członkowskie umówiły. To chyba nie wynika z jakichś daleko idących analiz. Po prostu kraje członkowskie pewnie w toku jakichś tak negocjacji uznały, że no to jest takie to fair, które należałoby pobierać, żeby właśnie nie zaburzać konkurencji podatkowej.
No dobrze, to kogo dotknie ten podatek? No bo globalnie to tylko te największe firmy?
Właśnie, to nie dotknie, to w zasadzie dotknie wąskie grono podatników, a w zasadzie grup kapitałowych, co nie oznacza, że to nie jest podatek istotny, dlatego że to w dość dużej mierze właśnie dotknie wielkie firmy, wielkie koncerny, które mają spółki w różnych krajach członkowskich Unii Europejskiej i też poza nią. Właśnie chodzi o to, że Tutaj kraje członkowskie doszły do wniosku, że te największe grupy kapitałowe mają taki potencjał, że mogą po prostu sobie żonglować tymi obciążeniami
podatkowymi.
Jak to się
ładnie mówi, optymalizować podatki.
Jak to się ładnie mówi, optymalizować, tudzież jeszcze ładniej planować podatki. Te kraje, te grupy kapitałowe mają zwykle takie środki, takie możliwości, żeby po prostu wykorzystywać te różne obciążenia, podczas gdy mniejsi podatnicy no, takich możliwości po prostu nie mają. Przyjęto taką granicę, że tym podatkiem będą dotknięte grupy kapitałowe, które mają przychody skonsolidowane na poziomie minimum 750 milionów euro i w zasadzie takich grup kapitałowych będzie to dotyczyć.
No, całkiem duże już można powiedzieć przychody, tak?
Tak, no to są najczęściej duże koncerny, które działają w wielu krajach, między innymi, które mają w Polsce firmy różnego rodzaju, firmy produkcyjne, handlowe, ale też mają te siedziby również, te spółki mają siedziby również w innych krajach.
A jeśli mówimy o grupach kapitałowych, no to są różne zależności tych spółek. Spółka w Polsce nie musi być na tej samej jakby wysokości w drabince, co spółka w Austrii czy w Holandii. Może być podległa, może być nadrzędna, to różnie jest. Gdzie ten podatek wreszcie wtedy będzie odprowadzony?
To jest bardzo dobre pytanie, bo odpowiedź na to pytanie też nie jest prosta. To jest w zasadzie taki system, który powoduje, że ten podatek, mówiąc już bardzo ogólnie, gdzieś musi zostać zapłacony, tak?
No i to państwo pewnie zyska najwięcej.
To państwa członkowskie generalnie są zobowiązane wprowadzić ten podatek, czy wprowadzić cały system podatku minimalnego. Natomiast ten tak zwany podatek wyrównawczy, on musi pojawić się na pewno globalnie najdalej na poziomie spółki, która konsoliduje wszystkie spółki zależne, a jeżeli taka spółka nie ma siedziby na terytorium UE, wówczas najwyżej można powiedzieć położona spółka, czyli spółka najwyższego szczebla. Natomiast kraje członkowskie mają też możliwość wprowadzenia krajowego podatku wyrównawczego. Wtedy ten podatek wyrównawczy jest płacony po prostu w danej jurysdykcji spółki, która jest spółką niższego szczebla.
No to już przejdźmy na to nasze podwórko z unijnego, z tego ogólnego podatku. Co to oznacza dla naszych firm, dla podatników tutaj w Polsce?
Tutaj jest sytuacja trochę jeszcze bardziej skomplikowana, ponieważ Polska jest jednym z bodajże chyba 9 krajów na chwilę obecną, które jeszcze nie wdrożyły dyrektywy, a powinny
Powiem
były.
Powiem szczerze, nie jestem zaskoczony, bo tak, nasi ustawodawcy mają dość
tutaj sporo. Tutaj pewnie tak, były różne powody ku temu, nie będziemy się bawić w politykę. Natomiast rzeczywiście obiektywnym faktem jest to, że ten podatek na chwilę obecną nie został wdrożony, dyrektywa nie została wdrożona. W tej chwili toczą się prace nad wdrożeniem i pojawia się też duża wątpliwość, czy tym podatkiem, czy ten krajowy podatek wyrównawczy zostanie wprowadzony jeszcze w tym roku, to natrafia
zaczął obowiązywać od
de facto trochę retrospektywnie musiałby obowiązywać. A jak wiemy, no polska konstytucja, a przynajmniej tak jak wykładają to sądy, no powoduje, że generalnie w podatkach dochodowych nie dokonuje się zmian w ciągu roku. Tak? Więc jakby tutaj może być pewna trudność. Rząd chyba jeszcze ostatecznie nie zajął stanowiska, czy to będzie obowiązywać.
Jest jeden wybieg, chyba że to jest na korzyść podatnika.
No tu trudno mówić o korzyści podatnika. W związku z czym jest duży znak zapytania, czy ten krajowy podatek wyrównawczy zostanie wprowadzony. To, co Polska musi zrobić, no to musi wdrożyć tak czy inaczej dyrektywę. I tu niestety ten system jest tak właśnie skonstruowany, że jeżeli w naszym kraju ten krajowy podatek wyrównawczy nie zostanie wprowadzony, to krótko mówiąc ten podatek przypadnie innej jurysdykcji spółki wyższego szczebla znajdującej się w kraju członkowskim. W związku z czym trochę to jest też taka, można powiedzieć, zagwozdka, no bo to, czego my nie pobierzemy, to tak czy inaczej zostanie pobrane gdzieś indziej, czyli krótko mówiąc będziemy na tym stratni jako
podatnicy też.
Jako skarb państwa, budżet, tak.
Mam takie pytanie, no bo w Polsce obowiązuje 19% stawka podatku od osób prawnych, a my mu rozmawiamy o podatku minimalnym 15%.
Tak.
No to są 4 punkty procentowe różnice.
Tak, mogłoby się wydawać, że problem w ogóle nas nie dotyczy. Zresztą, no umówmy się, Polska nie jest postrzegana jako jakiś tam raj podatkowy, czy też kraj stosujący szkodliwą konkurencję podatkową. I w zasadzie oczywiście są pewne, tak mówiliśmy sobie o tej wspólnej mierze, tak jak mierzymy to obciążenie podatkowe, pewnie przeliczając to na efektywną stawkę podatku, to nigdy nie wyjdziemy na te 19% dokładnie. Może być więcej, może być mniej. Mamy też wiele właśnie takich korekt podstawy opodatkowania, w związku z czym no zwykle to są koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu, w związku z czym ta efektywna stawka podatku mogłaby być większa. Natomiast nie możemy zapominać, że mamy też pewne zwolnienia i zachęty podatkowe i w zasadzie można powiedzieć, że to jest ta grupa podmiotów, która ewentualnie może zostać dotknięta tym podatkiem wyrównawczym. Mówiąc o zwolnieniach, zachętach podatkowych, mam na myśli przede wszystkim Polską Strefę Inwestycji, czy też poprzednio obowiązujący program specjalnych stref ekonomicznych. I to jest chyba grupa, która potencjalnie najbardziej może zostać dotknięta, grupa podatników czy grupa grup kapitałowych. Oprócz tego mamy ulgę B+R, tu pewnie wymiar tego nie jest aż tak duży. No i mam jeszcze IP Boxa, bardzo specyficzne zwolnienie, które w pewnych okolicznościach też może dawać no, istotne obniżenie tej efektywnej stawki podatkowej.
I te wszystkie ulgi miały zachęcać do inwestowania w Polsce, miały ściągać do nas kapitał, no a tu się okazuje,
tak, że... Tak, no i to jest jakby kolejne wyzwanie dla rządzących, bo tak, z jednej strony chcieliśmy i to zrobiliśmy nawet sukcesem, przyciągnęliśmy wielu inwestorów zagranicznych, dużych grup kapitałowych, zwłaszcza takich, które w Polsce no, dokonały tych takich twardych inwestycji, tak? Czyli duże fabryki, dużo zatrudnionych ludzi i chcemy ciągle jeszcze te inwestycje w takim czy innym wymiarze przyciągać.
Bo to ekonomicznie wiąże tych inwestorów na długie lata.
I no, trochę tutaj te nasze programy zachęt przestają być konkurencyjne. Nie mówiąc o tym, że trochę mamy problem, co teraz zrobić z tymi inwestorami, którzy już zainwestowali, tak, a okaże, czy może się okazać, że oni jednak ten podatek wyrównawczy na takim czy innym poziomie będą musieli zapłacić.
A czy są jakieś informacje, no bo to jedno, kiedy on wejdzie, a druga, jaka będzie jego stawka, jak to ma wyglądać?
Ta stawka jest zawsze liczona indywidualnie w stosunku do grupy, bo stawka tego podatku to jest po prostu ta różnica pomiędzy stawką 15%, tak, a tą stawką efektywną, jeżeli jest poniżej tych 15%.
Czyli tutaj mamy duże pole do popisu, do że tak powiem, do interpretacji, do patrzenia na przepisy też.
Znaczy przepisy są bardzo skomplikowane, to trzeba sobie otwarcie powiedzieć. My jakby jako doradcy podatkowi generalnie czytamy te przepisy, czytamy. One też łączą świat trochę podatków ze światem rachunkowości, dlatego że to, co trzeba powiedzieć, ta efektywna stawka podatkowa, ona się jednak opiera głównie o wynik nie podatkowy, tylko księgowy. Tak? I obciążenie podatkowe to też nie jest czyste takie obciążenie bieżące podatkiem, tylko uwzględnia się właśnie te różnice przejściowe wynikające z tego, że czasami ten wynik podatkowy po prostu przejściowo różni się od wyniku księgowego. Więc sam proces liczenia jest bardzo złożony. Tam jest wiele, wiele korekt. Dodatkowo musimy sobie wyobrazić wysiłek organizacyjny w dużych grupach kapitałowych, które po prostu no, muszą to wszystko na określone jurysdykcje, bo ten podatek płaci się w danej jurysdykcji, czyli jeżeli grupa kapitałowa ma kilka spółek w Polsce, ona musi policzyć łącznie tą efektywną stawkę podatku, to robi się dość spore wyzwanie.
No, jeszcze dodatkowo terminy, bo w różnych krajach też różnie terminowo pewnie jest
No tak, mamy te opóźnienia we wdrożeniu, ale też tak jak sobie powiedzieliśmy, no one jakby nie zmieniają faktu, że ten podatek ostatecznie będzie musiał zostać odprowadzony i wyliczony przede wszystkim.
No dobra, a wracając do tych naszych spółek, które tutaj są i są w tych strefach specjalnych, o których rozmawialiśmy przed chwilą, czy one już dzisiaj muszą założyć, że są skazane na płacenie tego podatku?
Tak jak sobie analizujemy, powiedzmy, na razie ogólnie sytuację, to wydaje mi się, że w przypadku niektórych grup po prostu ten podatek będzie nieunikniony. Są pewne mechanizmy, które trochę zmniejszą wysokość tego podatku. W zasadzie takie warte wymienienia to są dwa. Po pierwsze, takie trochę wyłączenie promujące właśnie te duże inwestycje, takie twarde, tworzące substancję biznesową, czy środki trwałe i miejsca pracy, czy koszty pracy. Tutaj po prostu przewidziano tak zwany substance carve-out, czyli takie wyłączenie oparte de facto o wartość, procentowo określoną wartość środków trwałych oraz kosztów pracy, więc jakby o ten kawałek tego dochodu będzie można sobie to zmniejszyć, ale też tak jak gdzieś tam przyglądaliśmy się temu, to nie zniweluje w całości problemu, przynajmniej w niektórych przypadkach. No i druga rzecz, o której też warto powiedzieć, to przepisy przejściowe, które pod pewnymi warunkami w tym obciążeniu podatkowym branym pod uwagę przy wyliczeniu tej efektywnej stawki podatkowej pozwalają na uwzględnienie również podatku odroczonego, de facto odpisu z aktywa na podatek odroczony. To jest takie pojęcie księgowe, ale ono się sprowadza do tego, że po prostu oszacowaną wartość tego podatku, którego nie musimy zapłacić z uwagi na to, że jesteśmy właśnie w strefach ekonomicznych, można będzie sobie odpisać jako to obciążenie podatkowe pod pewnymi warunkami. Głównie chodzi o to, że to aktywo może być jakby rozpoznane tylko w tak zwanym okresie przejściowym, czyli na początku wejścia w życie tych przepisów i potem już z tym nic nie możemy zrobić, więc to będzie de facto zamrożone. I to jest taki drugi element, na który warto zwrócić uwagę, bo de facto efektywnie może to zmniejszyć nomen omen efektywną stawkę.
Przepisy przejściowe rozumiem, że obowiązują na terenie
całej. One wynikają z dyrektywy, no a Polska musi tą dyrektywę wdrożyć zgodnie z jej jakby brzmieniem.
No dobrze, z tego co pan mówi jest sporo niewiadomych, ale gdybyśmy mieli tak podsumować i dać jakieś trochę porady dla firm, to jak się przygotować? Co trzeba, nie wiem, czy dzisiaj już coś można zrobić?
Myślę, że to już jest ten moment, kiedy trzeba się tym interesować. Wprawdzie te terminy raportowania do podatku wyrównawczego, one wydają się dość odległe, bo tym pierwszym okresem, rokiem przejściowym będzie rok, w większości przypadków rok 2024. Przepisy dotyczące raportowania mówią, że w tym roku przejściowym mamy czas na raportowanie 18 miesięcy. To jest dość długo. Natomiast w praktyce, ponieważ chociażby to, o czym mówiliśmy o podatku odroczonym, to będzie wynikać już ze sprawozdania za ten rok przejściowy, czyli w większości przypadków rok 2024. Wówczas no, pewne rzeczy no, trzeba już teraz tym się zainteresować. Trzeba po prostu po pierwsze zrobić podejście do wyliczenia tego per jurysdykcja. No, nas interesuje nasza tutaj najbardziej krajowa sytuacja. Po drugie, no, trzeba zrobić pewne projekcje chociażby dochodowości po to, żeby oszacować to aktywo na podatek odroczony. No i to, o czym wspomniałem, te trudności organizacyjne, tak? Bo my mamy przed oczami może taką najprostszą sytuację, że mamy jedną spółkę, tak? W grupie, ale wiemy, że w praktyce te duże grupy kapitałowe, one mają czasami po kilkanaście spółek z siedzibą w Polsce, które pełnią różne funkcje w grupie kapitałowej. No i to wszystko trzeba zebrać, przeanalizować, rozwiać wszystkie wątpliwości. Pracy będzie dość sporo z tym.
Czyli de facto najlepiej to tak powiem, że już dziś zacząć jakiś audyt i jakieś myślenie o tym.
To już się de facto dzieje. Ci co bardziej przezorni już teraz jakby zaczynają do tego podchodzić. Audytorzy też już jakby znają powiedzmy problem czy wyzwanie i de facto to już jest najlepszy moment, żeby z tym działać.
Panie Tomaszu, serdecznie dziękuję za rozmowę.
Również
za
dziękuję.
Przybliżenie naszym widzom, no właśnie, podatku minimalnego, który nie dotyczy wszystkich, ale jednak gdzieś będzie.
Ale w skali globalnej dotyczy nas wszystkich, tak, bo ma wpływ też, no tak jak sobie powiedzieliśmy, trochę na konkurencyjność naszej gospodarki.
Moim i Państwa gościem w Obiektywnie o Biznesie był Tomasz Gałka, partner Olesińscy i Wspólnicy, a rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia, do zobaczenia.
Dziękuję.